Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, od poniedziałku rozpoczynamy, można powiedzieć, przybliżanie ważnych wątków historycznych w studiu obok, w rozmowie na żywo pan dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Witam serdecznie, panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozumiem, że jeszcze przed wakacjami.
Tak.
Jeszcze przed realizacją tych planów, a dziś będziemy, drodzy Państwo, mówić o rocznicy wydarzenia, o którym chcę przypomnieć także Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Przypomnijmy, rocznica tego wydarzenia będzie miała miejsce 28 czerwca, prawda?
Tak, to jest bardzo ważne, istotne wydarzenie w polskiej historii. Tak jak pani redaktor wspomniała, 28 czerwca mija setna rocznica zakończenia konferencji w Wersalu, która rozpoczęła się 19 stycznia 1919 roku, a zakończyła właśnie 28 czerwca 1919 roku. To jest bardzo ważne wydarzenie dla Polski, dla polskiej historii, dla polskiej państwowości. My często chyba nie doceniamy tych naszych osiągnięć takich dyplomatycznych. Być może nasza narracja historyczna bardziej skupia się na takich wydarzeniach bardziej spektakularnych, militarnych. Tymczasem no, trzeba docenić to wielkie dzieło polskiej dyplomacji, polskiej akcji niepodległościowej, jakim był udział polskiej delegacji w konferencji w Wersalu.
A właśnie przypomnijmy skład tej mocnej delegacji, to byli dopiero dyplomaci. Z prawdziwego zdarzenia.
To prawda, to były wielkie postacie, które po prostu bez kompleksów oczywiście poruszały się na tak zwanych salonach europejskich. Pierwszym delegatem był Roman Dmowski, drugim delegatem Ignacy Paderewski. Byli też tam inni przedstawiciele, ale to, co jest bardzo ważne, to to, że w konferencji w Wersalu wzięli udział przedstawiciele zwycięskich państw. Państw, które odniosły zwycięstwo nad Niemcami i ich sojusznikami. I właśnie dzięki tej działalności Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, którzy kierowali w czasie I wojny światowej Komitetem Narodowym Polskim, który został w 1917 roku uznany przez wielkie mocarstwa jako takie przedstawicielstwo nieistniejącego przecież państwa polskiego, a później powstała armia generała Hallera, generała Józefa Hallera, która wzięła jeszcze w końcowej fazie wojny udział w walkach z Niemcami, to właśnie dzięki temu polska delegacja została na konferencję zaproszona. Konferencję otworzył prezydent Francji Poincaré, który właśnie podkreślił, że wkład dyplomacji polskiej, a także armii generała Hallera w walkach z Niemcami na terenie Francji, to są czynniki, które pozwoliły Polsce na udział właśnie w tej konferencji. No, gdybyśmy, że tak powiem, no, przeanalizowali tutaj udział tej polskiej delegacji, to naprawdę to są wielkie postacie oczywiście, ale wielka również myśl, wielka wola, no i patriotyzm oczywiście i przede wszystkim, jak to mówimy właśnie kompetencje, po prostu wizja przemyślana tego, czego chcemy.
Mhm. Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, że państwa pokonane w czasie wojny nie miały prawa udziału w tej konferencji, prawda? Czyli Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria nie zostały dopuszczone.
Dokładnie tak. Wzięło udział tam 70 przedstawicieli właśnie z 27 państw, w tym właśnie wspomniana przez nas delegacja polska. No, dużo można by mówić na temat tej konferencji, a może tylko wspomnę o takim, no, spektakularnym wydarzeniu, jakim było wystąpienie Romana Dmowskiego dokładnie w dniu 29 stycznia 1919 roku, kiedy został wezwany na posiedzenie Rady Najwyższej. Rada Najwyższa to było przedstawicielstwo 10-osobowe złożone z premierów i ministrów spraw zagranicznych 5 państw, które decydowały o wszystkim na konferencji.
Mieliśmy więcej szczęścia czy rozumu, panie doktorze, że się
znaleźliśmy w tym gronie? Myślę, że jedno i drugie. Znaczy, na pewno mieliśmy bardzo wiele szczęścia, że tak się ułożyła ta konstelacja, prawda, po wojnie. wojnie, że i Austro-Węgry przegrały, i Niemcy. Rosja została wyeliminowana w wyniku rewolucji bolszewickiej. To niewątpliwie tak. To jest
bo nikt nie uznawał rządu bolszewickiego.
Tak, to prawda, ale tak, to prawda, dlatego właśnie i Rosja, i Niemcy nie zostały między innymi też zaproszone na konferencję, bo Niemcy przegrały, a tutaj bolszewizm. No ale to też niestety później doprowadziło jak gdyby do końca tego ładu wersalskiego, ponieważ współpraca tych państw Niemiec i Rosji trwająca przez cały okres dwudziestolecia, zakończona tak zwanym układem Ribbentrop-Mołotow skończyła ten traktat wersalski. Ale chciałem wrócić właśnie do tego wystąpienia Dmowskiego. Tak. Otóż Dmowski został wezwany na posiedzenie nagle i prezydent, przepraszam, premier Francji, Clemenceau, mówi: panie Dmowski, ma pan głos. Dmowski na to: o czym ma mówić? No niech pan mówi o sprawie Polski. Dmowski rozpoczyna w języku francuskim, po czym po 10 minutach premier Francji mu przerywa i prosi tłumacza, żeby ten tłumaczył na język angielski dla prezydenta Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na co Dmowski spytał się, czy jednak mógłby on tłumaczyć, dlatego że miał w przeszłości niestety różne doświadczenia, że niezbyt precyzyjnie, świadomie lub nieświadomie, były jego słowa powiedzmy właśnie przekazywane.
Czyli to nie był dla niego żaden problem, bo to był poliglota, tak? Czy francuski,
znał siedem języków, tak, siedem języków doskonale właśnie. To wystąpienie, o którym mówimy, trwało ponad 5 godzin, dokładnie 5 godzin 15 minut,
ale z
15-minutową przerwą, tak. 5 godzin tłumacząc języka francuskiego na angielski, ale mówił o sprawach zasadniczych, fundamentalnych, o granicach i tak dalej. Ale to Dmowski przede wszystkim przyjął w dyplomacji taką koncepcję, że nie koncentrował się na partykularnych sprawach Polski, tylko raczej przedstawiał znaczenie Polski, państwa polskiego, sprawy polskiej w takim wymiarze uniwersalnym. Bardzo mocno podkreślał, że warunkiem pokoju w Europie jest oczywiście osłabienie Niemiec, oczywiście rozbicie Austrii, Austro-Węgier, stworzenie między innymi niepodległego państwa złożonego z Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli Jugosławii, która by w przyszłości potencjalnie.
Już o tym mówił wtedy.
Tak, już mówił, tak, dlatego, że to miało być ewentualne, coś, co mogło zabezpieczać ekspansję niemiecką. Miał w ogóle całą koncepcję wizji Europy Środkowej, zresztą wcześniej, w latach 1916-17, obszerne memoriały dla różnych osób, przedstawicieli właśnie świata polityki zachodniej przedstawiał. Ale właśnie to było to znakomite wystąpienie i Dmowski podkreślał, że silna Polska z odpowiednimi granicami w Europie Środkowej, to jest również gwarancja rozwoju, bezpieczeństwa Europy Środkowej. A jak mówimy jeszcze, panie redaktor, o politykach, bo mówiłem o Dmowskim, oczywiście trzeba wspomnieć...
Którym jesteśmy zafascynowani, nie kryjemy tego.
Tak, ja osobiście też bardzo i bardzo się cieszę, że Dmowski powraca, jego myśl, jego sylwetka, jego postać szerzej obozu narodowego do świadomości narodowej Polaków. Ale wspominając o Ignacym Paderewskim, odegrał oczywiście ogromną rolę, to wiemy, prawda, jego bezpośrednie dobre kontakty ze światem, szczególnie polityki amerykańskiej, osobiście z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to on spowodował, że na przykład we wrześniu 1918 roku Roman Dmowski spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych i obszernie przedstawił całą koncepcję. Dlatego bardzo dobrze, że będą te obchody trzydniowe w Warszawie. Jeśli mamy czas, jeszcze chwilkę możemy powiedzieć.
Koniecznie, tak, koniecznie.
To właśnie, bardzo, bardzo dziękuję. Otóż przede wszystkim kwestia obchodów rocznicy Traktatu Wersalskiego, to jest dzieło społeczne. To jest bardzo ważne, że młodzi ludzie, grupy rekonstrukcyjne podejmują tego typu wyzwania i przedstawiają te wydarzenia, konkretnie również te obchody trzydniowe, w sposób taki bardzo atrakcyjny, powiedziałbym. A zatem to się rozpoczyna już właśnie 28 czerwca w godzinach 16-17 nastąpi złożenie wieńców pod pomnikami Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Przypomnę, że pomnik Ignacego Paderewskiego powstał wcześniej, jeszcze przed 1980 rokiem, ale Dmowski musiał bardzo długo czekać. Pomnik został odsłonięty w 2006 roku i znajduje się, jak wiemy, w okolicach placu na Rozdrożu. Tam zostaną złożone wieńce, później o godzinie 18 msza święta za ojczyznę w Bazylice Katolickiej, katedralnej, przepraszam, świętego Michała Archanioła i świętego Floriana na Pradze. Później mamy 29 w Sejmie taką debatę historyczno-polityczną na temat właśnie i ruchu narodowego, i historii.
Gdzie będzie miała miejsce ta debata?
Będzie miała miejsce w Sejmie w godzinach 15-18. Dwa panele bardzo interesujące. Będę miał też przyjemność w jednym z nich brać udział. I 30, czyli w niedzielę, będzie bardzo interesujące i szczególnie chcieliśmy zaprosić na to wydarzenie. Otóż będzie to takie widowisko historyczne pod tytułem Od Wersalu do Jałty. To też bardzo symboliczne, bo Wersal dał nam niepodległość, Jałta tę niepodległość Polsce zabrała. To widowisko historyczne będzie właśnie w godzinach od 11 do godziny 15. Tam będą grupy rekonstrukcyjne, będą różne atrakcje, będzie występ chórów, żołnierzy Armii Krajowej, chóru pod tytułem, znaczy chóru Nowogródzkie też Orły, praskie Małmazyje, no różne również atrakcje dla dzieci.
I gdzie to wszystko będzie miało miejsce?
To jest okolice placu Wileńskiego, okolice, tak mam podane przez organizatorów katedry właśnie prawosławnej, to oczywiście Aleja Solidarności. Także tutaj serdecznie zapraszamy, ale oczywiście trzeba powiedzieć o organizatorach. Przede wszystkim organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. To jest stowarzyszenie, którego duszą, sercem, realizatorem jest pan Sławomir Wojdat, znany tutaj na Pradze z obchodów różnych patriotycznych uroczystości i 1 marca w dniu tak zwanego Dniu Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, ale również szeregu innych, ale również oczywiście Ruch Narodowy, Fundacja Wczoraj i Jutro, Młodzież Wszechpolska. Także no to wydarzenie zapowiada się bardzo interesujące i dobrze, żeby mieszkańcy nie tylko Pragi oczywiście, ale Warszawy zechcieli tę piękną dzielnicę, jaką jest Praga, no ja powiem tak, zgadzam się z tym, że jest to serce Warszawy, żeby w tym dniu, a zatem 30 w niedzielę odwiedzili i zobaczyli właśnie to widowisko historyczne, które będzie miało taki wymiar również edukacyjny, ale także będzie na pewno takim no, miłym przeżyciem intelektualnym, a także w jakiś sposób takim rozrywkowym.
Panie doktorze, czy dziś jeszcze wracając do tego wydarzenia z 28 czerwca 1919 roku, możemy powiedzieć, że no, tą kluczową postacią oczywiście oprócz Romana Dmowskiego był Ignacy Paderewski, ale że tego Romana Dmowskiego zrozumiała ta Wielka Czwórka i to była połowa naszego sukcesu?
Tak, na pewno argumenty bardzo precyzyjne, bardzo logiczne, ale bardzo racjonalne, nie emocjonalne. Dmowski był politykiem realistycznym. On na przykład mówił, że polityka niepodległości to nie jest ta, która o niej tylko mówi, ale ta, która rzeczywiście do niej prowadzi. Dmowski napisał pamiętniki, wspomnienia w 1925 roku, wydawane zresztą teraz też zachęcam naprawdę do lektury. To jest chyba, wydaje się, obowiązkowa lektura dla osób interesujących się historią, dyplomacją. To jest Polityka Polska, odbudowanie państwa, gdzie naprawdę no, widać geniusz ten właśnie Dmowskiego, jego działalność, ale trzeba powiedzieć, że przecież nie mieliśmy przyjaciół. No, przyjacielem na pewno Polski w tym sensie właśnie była Francja, no bo Francja była zainteresowana wzmocnieniem Polski, osłabieniem Niemiec. To było w sposób naturalny. Też tak się dobrze złożyło rzeczywiście, że mieliśmy w tym czasie prezydenta przychylnego Polsce, prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona. No, tutaj skojarzenia z późniejszym prezydentem Ronaldem Reaganem, który niewątpliwie też miał udział w obaleniu komunizmu i uzyskaniu wolności przez Polskę. Ale były czynniki bardzo niechętne, czynniki międzynarodowe. Przede wszystkim, jeśli chodzi o szefów państw, to był to Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania robiła wszystko, żeby po prostu osłabić państwo polskie, żeby nie nastąpiło nazbyt zbyt daleko idące osłabienie Niemiec. Wspomniałem o tym wystąpieniu Romana Dmowskiego 29 stycznia i tam byli rzeczywiście przedstawiciele tej piątki, wszyscy poza jedną osobą. Na to spotkanie nie przyszedł premier Wielkiej Brytanii, właśnie Lloyd George.
Dlaczego? To była taka złośliwa strategia jego, taki plan?
Myślę, że rzeczywiście to był taki pewien gest, prawda, z jego strony, pewnej nieprzychylności do Polski, ale chyba też, jednak doskonale zdawał sobie sprawę z tej umiejętności Romana Dmowskiego, przekazywania takich bardzo trafnych argumentów.
Czyli on
z jego
był znany w tym szerokim kręgu.
Tak, Dmowski był znany. Tak, można powiedzieć, że już kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to już był politykiem przynajmniej w Europie znanym i to w tych kręgach, powiedziałbym, rządowych. Natomiast oczywiście okres wojny, ta jego działalność dyplomatyczna, akcja na Zachodzie od 1915, 16, 17 rok, to oczywiście wzmocniła jego pozycję. Dmowski spotykał się z najważniejszymi politykami, również brytyjskimi, nie samym Lloydem George'em, ale z ministrami spraw zagranicznych, z najbliższym otoczeniem właśnie Francji, polityków francuskich, brytyjskich. Jak wspomniałem, właśnie również duże znaczenie miały memoriały przez niego pisane, które były bezpośrednio dostarczane najważniejszym politykom, także również prezydentowi Stanów Zjednoczonych, premierem Francji, Francji i Wielkiej Brytanii.
Panie doktorze, jak to jest, że człowiek, który ma świadomość dramatycznej historii swojej ojczyzny, jest człowiekiem bez kompleksów? Jak nie mógł wejść drzwiami, to mam wrażenie, że wchodził oknem.
Tak, to był rzeczywiście dżentelmen, można powiedzieć, polityki, ale w polskiej tradycji słowo polityka, ktoś, kto jest człowiek polityczny, to jest dobrze ułożony, kulturalny, człowiek też niezależny, ale myślę, że po prostu to rzeczywiście, to jest pewnie też opatrzność, tak jak daje w trudnych okresach, dawała Polakom, także w XIX wieku, właśnie bardzo wielu świętych. Tutaj mamy też patrona, prawda, fantastyczną postać księdza Ignacego Kłopotowskiego, którego dzieło jest przeogromne. Tak myślę, że również opatrzność chyba po prostu nie poskąpiła nam takich wybitnych postaci. Przecież Roman Dmowski urodził się tutaj właśnie na Pradze, w rodzinie robotniczej, można powiedzieć. Ojciec był brukarzem, aczkolwiek osobą taką bardzo zainteresowaną sprawami publicznymi. I on doszedł do właśnie poprzez swoją działalność do tego typu, powiedzmy, osiągnięć. Ale to nie tylko Roman Dmowski. To przecież jest cała plejada naprawdę wybitnych postaci. Wspomniany generał Józef Haller, jak to
błękitna
mówią...
Błękitna armia, tak?
Tak, błękitna armia, rycerz bez skazy. Ale to była... Dlaczego?
Modlący się krzyżem, tak?
Tak, dokładnie. To byli ludzie też bardzo, bardzo silnej wiary, jak generał Józef Haller, też przecież działający w Sodalicji Mariańskiej i jego wiara. To oczywiście była sprawą znaną jest i jego postawa. Także Roman Dmowski, który dochodził oczywiście, bo to pewien proces dochodzenia do wiary, ale już to był taki proces naturalny, bo był też osobą, powiedzmy, okresu pozytywizmu, ale kiedy doszedł do tej wiary w latach 30, drugi lat połowie 30, to sprawy wiary stały się na jego najważniejsze, autonomiczne i bardzo istotne. Ale oczywiście trzeba też podkreślić sprawę katolicyzmu, znaczenia katolicyzmu, religii rzymskokatolickiej, kościoła, czy nazwalibyśmy to społecznie nauki Kościoła dla państwa, zawsze doceniał. To przecież on mówił w broszurze Kościół, Naród, Państwo, katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Jeśli sobie pozwolę jeszcze na te cytaty, to powiedziałbym tak, Dmowski, jak wiemy, został pochowany na Brudnie, w Warszawie, to był taki, mówiono, cmentarz dla ubogich. To była potężna manifestacja 7 stycznia 1939 roku, kiedy 100 tysięcy Polaków z różnych regionów, w strojach regionalnych i tak dalej, żegnało Romana Dmowskiego. I tam właśnie na grobie Romana Dmowskiego wyryto dwa słowa, które są, mówią wszystko. Jestem Polakiem. To są słowa, można powiedzieć, z tym preambuły, jak gdyby jakby do myśli nowoczesnego Polaka, którą, książkę, którą napisał w 1902 roku, ale wciąż jest jak gdyby aktualna. I tam są między innymi takie słowa: jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. I to ja myślę, że to jest takie przesłanie wynikające właśnie i z konieczności uszanowania naszej tradycji, upamiętnienia wielu postaci, ale również powinniśmy się uczyć polityki od właśnie tych wielkich postaci, takich również jak Roman Dmowski.
No, na pewno znalazłby nić porozumienia z prymasem Ochlądem. Panie doktorze, czy dzisiaj możemy podać liczbę tego typu dyplomatów, takiego formatu jak Dmowski? Czy próżno ich szukać?
No właśnie, tu tak milczę w tej chwili, bo myślę, jakoś nie znalazłem. W tej chwili pani wspomniała, pani redaktor, wielką postać prymasa Chlonda. To rzeczywiście to była... To
on
była...
też mówił o sprawie polskiej.
Tak, mówił o sprawie polskiej.
O przecież... polskich interesach.
Tak, oczywiście. O wszystkich zagrożeniach również wynikających dla Polski. Ale również przecież rozwijał to, co nazywamy katolicką nauką społeczną. Doskonale rozumiał społeczne nauczanie Kościoła. No ale nie sposób tutaj również nie wspomnieć o kolejnym prymasie, rzeczywistym interekcie, czyli prymasie Stefanie Wyszyńskim, który cenił bardzo myśl również Romana Dmowskiego.
Takie, drodzy państwo, wspomnienia. Jestem ciekawa, co Roman Dmowski powiedziałby dzisiaj do nas, Polaków.
Myślę, że rzeczywiście zwróciłby uwagę na to, żeby być przyzwoitym, że mamy też właśnie te obowiązki wynikające z takiego naturalnego po prostu rozwoju człowieka. Na pewno zwróciłby uwagę też na znaczenie rodziny, tradycji. I daleki był od wszelkiej właśnie jakichś takich epatowania jakimiś wielkimi, wzniosłymi może słowami. Słowo Polska oczywiście było dla niego bardzo bliskie sercu, ale też nie zawsze tym patriotyzmem nie chciał właśnie tego właśnie epatowania takiego. Także po prostu myślę, że przyszły mi te słowa z kolei tutaj na myśl te znane oczywiście Danuty Siedzikówny Inki, która w tym właśnie grypsie do babci torturowana przez komunistów, a później skazana na śmierć, napisała, że zachowałam się jak trzeba. Myślę, że to jest to spójne. Powinniśmy się zachować tak jak trzeba, po prostu zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi przekonaniami, z własnymi też obowiązkami, które wynikają, które no, spływają jak gdyby na nas z tego tytułu, że jesteśmy Polakami.
Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Naszych wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy oczywiście do udziału w tych obchodach tak ważnej rocznicy i wydarzenia, o którym przypomniał nasz dzisiejszy gość. 3 dni będą one trwały. 28 czerwca, 29 i 30. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, politolog. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.